Poniedziałek 12 tygodnia w tak zwanym okresie liturgicznym zwykłym. Pierwsze czytanie to początek Księgi Mądrości. Księga Mądrości jest najmłodszą księgą Starego Testamentu. Mogła powstać między 150 a 50 rokiem przed Chrystusem. Powstała w diasporze żydowskiej w Egipcie, czyli w diasporze, czyli w takim miejscu, gdzie przebywali Żydzi, którzy żyli poza Ziemią Świętą. Diaspora to jest rozproszenie Żydów w różnych miejscach. No i takim bardzo ważnym miejscem, gdzie osiedlali się Żydzi, była Aleksandria w Egipcie. I prawdopodobnie tam powstała ta księga. Jej zamierzeniem było przedstawić religię żydowską tym, którzy posługują się językiem greckim, więc jest to księga, która powstała tylko i wyłącznie w języku greckim, nie powstała w języku hebrajskim, została przetłumaczona później na grecki, tylko od razu powstała w języku greckim, czyli takim ówczesnym języku angielskim, można by było tak powiedzieć, przenosząc analogię z współczesnych czasów. W pierwszym zdaniu autor wzywa tych, którzy odpowiadają za losy ludzi do umiłowania sprawiedliwości. Sędziowie oznacza tyle, co ci, którzy decydują, którzy sądzą o świecie, jaki ma być. Czyli nie chodzi tylko o sędziów, ale w ogóle o przełożonych, o władców, o tych, którzy decydują. Autor każe im umiłować sprawiedliwość. Istnieje sprawiedliwość. Istnieje jakaś sprawiedliwość, która pochodzi od samego Boga. I trzeba o nim pamiętać. Mają myśleć o Bogu. Myśleć w sposób poprawny. Nie taki, że Bóg jest po ich stronie, że Bóg ma sprzyjać ich zamiarom w zdobywaniu ziem na sposób pogański. Myślcie o nim właściwie, poprawnie i szukajcie go w prostocie serca. Bóg przychodzi do serc prostych. Daje się znaleźć tym, co nie wystawiają go na próbę. Objawia się takim, którym nie brak wiary w niego. W relacji z Bogiem ważna jest wiara. Ważne jest to, że człowiek go szuka, że człowiek go chce, że człowiek szuka prawdy. I wtedy Bóg daje się znaleźć pod warunkiem, że się nie wystawia go na próbę. To znaczy nie próbuje się zmusić Boga do tego, żeby zrealizował plan człowieka. To człowiek ma realizować Boże plany. Natomiast myśli przewrotne, czyli złe zamiary, odciągają od Boga, oddalają od Boga, powodują, że człowiek z Bogiem zrywa. Więc mądrość prawdziwa nie wejdzie w duszę przewrotną, nie zamieszka w ciele uwikłanym przez grzech. Święty Duch, uczący karności, ucieknie przed obłudą, odsunie się od niemądrych myśli, wypłoszy go nadejście nieprawości. Taki piękny obraz, że tam, gdzie człowiek wypełnia swoje serce, swój umysł, swoją duszę złem, tam tym samym zamyka się na Boga. Tam nie pozwala wejść do swojego serca Duchowi Świętemu, Bożemu Duchowi, Bogu, który chce prowadzić ścieżkami prawości, sprawiedliwości, dobroci. Mądrość bowiem jest duchem miłującym ludzi, ale bluźniercy z powodu jego warg nie zostawi bez kary. Jest to dynamika życia duchowego, która mówi, że Bóg błogosławi dobru, ale też zło nie pozostaje bez kary. Że nasze wybory są dramatycznie ważne, dramatycznie mocne. Wejście na drogi Boże, wejście na drogi dobra, sprawiedliwości, wiary będą nas nagradzane błogosławieństwem, ale zejście na drogi zła, na drogi krzywdy, na drogi odrzucenia Boga będą ukarane. Bóg jest świadkiem, jego nerek, prawdziwym stróżem jego serca. To są te organy wewnętrzne, które opisują tak naprawdę duszę człowieka, wnętrze człowieka. A Pan, który jest nad całą ziemią, rozumie wszystkie języki, zna wszystkie serca. Więc jest w stanie dokonać sprawiedliwego sądu. Potwierdza to także dzisiaj Psalm 139. gdzie psalmista modli się z całym zaufaniem do Boga: przenikasz i znasz mnie, Panie. Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję. Z daleka spostrzegasz moje myśli. Zanim słowo znajdzie się na moim języku, Ty, Panie, już znasz je w całości. Jest to piękny obraz obecności Boga w życiu człowieka. Obecności takiej, przed którą się nic nie ukryje. Obecności, której można się lękać, jeżeli człowiek jest zły, a której można pragnąć i można się cieszyć nią, jeżeli człowiek Boga szuka. Pierwsze słowa dzisiejszej Ewangelii natomiast to bardzo mocne sformułowanie Jezusa wobec gorszycieli. Jezus wie, że będą zgorszenia. W całej historii świata, w historii Kościoła będą zgorszenia, niepodobne, żeby nie przyszły. To jest tajemnica ludzkiego serca, że część ludzi nie tylko, że będzie zła, ale jeszcze będzie sprawiać, że inni też staną się złymi ludźmi. Jezus mówi, że biada temu, przez którego przychodzą. Byłoby lepiej dla niego, gdyby kamień młyński zawieszono mu u szyi i wrzucono go w morze, niż żeby miał być powodem grzechu dla jednego z tych małych. No i tutaj nasuwa się jeszcze kontekst współczesny, kontekst zgorszeń związanych z pedofilią, kontekst zgorszeń związanych także z udziałem w tych grzechach ludzi Kościoła, czasem na bardzo wysokich stanowiskach. I część wierzących pod wpływem tych wiadomości jest gotowa nawet opuścić Kościół, jest gotowa opuścić wiarę, bo rzeczywiście są to rzeczy dramatycznie, tragicznie złe. Więc warto uświadamiać sobie, co Jezus mówi na ten temat. Jezus przewiduje, że takie zło będzie i piętnuje to niezwykle surowo. Być może najsurowiej w Ewangelii, że nie ma innych tak surowych słów. Że lepiej byłoby dla takiego człowieka, gdyby sobie kamień młyński uwiesił na szyi i wrzucił go w morze, żeby go pochłonęło morze, żeby go pochłonęła otchłań najgłębiej, jak to jest możliwe. Dlatego ten kamień młyński, kamień bardzo ciężki, który ściągnie go na samo dno morza. A o morze jest symbolem otchłani, jest symbolem piekła. Ale też niezależnie od tych grzechów tak strasznych, tak obrzydliwych, tragicznych dla Kościoła, dla wiary, są też grzechy może mniejszej wagi, ale które też są zgorszeniem maluczkich. Jeżeli rodzice nie przekazują wiary, jeżeli nie uczą swoich dzieci modlitwy, jeżeli nie przyprowadzają ich w niedzielę do kościoła, jeżeli nie uczą ich spowiedzi, komunii świętej, to czyż nie są powodem grzechu dla swoich dzieci? Czy nie odnoszą się także do nich te dramatyczne słowa Jezusa? Kolejne zdanie to wezwanie Jezusa do ciągłego przebaczania. Jeżeli twój brat zawini, upomnij go. Ale jeśli będzie żałował, przebacz mu. Jeśli by 7 razy na dzień zawinił przeciw tobie i 7 razy zwrócił się do ciebie, mówiąc: żałuję tego, przebacz mu. To jest wezwanie do miłosierdzia, ale to nam uświadamia też, że Bóg jest taki z nami, że jeżeli my żałujemy szczerze na nasze grzechy, to nam przebacza. I przebaczy nam wielokrotnie. W innym fragmencie Jezus powie, że 77 razy masz przebaczyć twojemu bratu, kiedy tłumaczy Piotrowi. Ale to znaczy, że Bóg nam przebacza 77 razy, czyli zawsze. Ale więcej, 7 razy na dzień. 7 razy na dzień to znaczy, że za każdym razem, kiedy upadamy, ale podnosimy się, mówimy: Panie Boże, nie chcę tego grzechu, nie chcę grzeszyć przeciwko Tobie, przebacz mi. To miłosierdzie jest. Oczywiście ono przyjdzie taki moment w spowiedzi, kiedy oficjalnie Kościół nam pokaże, i że to przebaczenie nastąpiło, ale w sercu Boga ono jest od razu, jakby Bóg czeka z przebaczeniem i dlatego sam przebacza zawsze, 7 razy na dzień, ale też dlatego wzywa człowieka, żeby taki samo czynił, żeby też przebaczał 7 razy tym, którzy mu zawinili. Więc apostołowie proszą Pana, Przymnóż nam wiary, dodaj nam wiary. Mają świadomość tego, że ich wiara jest słaba, że ich postawa życiowa, nawet jeżeli kochają swojego mistrza, to jest wielka słabość. Jezus im mówi, że 7 razy mają przebaczać i to 7 razy na dzień, a oni mają świadomość, jakie to jest dla nich trudne, no bo dla nas ludzi jest to trudne. Więc proszą Pana, przymnóż nam wiary. To jest też taka ważna lekcja dla nas, że trzeba prosić Boga o wiarę. Trzeba prosić Boga o to, żebyśmy mieli więcej wiary, bo wiemy, jacy jesteśmy słabi. Ale Jezus w jakiś sposób ich pociesza, że gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, wiedzielibyście tej morwie, wyrwi się z korzeniem i przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna. No i my czasem jesteśmy zniechęceni takim postawieniem sprawy, bo myślimy sobie, jeżeli wiara tak mała jak ziarnko gorczycy robi tak wielkie rzeczy, to co ja mam powiedzieć, że ja nie mam w takim razie żadnej wiary? Natomiast sens tej przypowieści jest inny. To znaczy, nasza wiara jest mała, nasza wiara jest słaba, jak ziarnko gorczycy. Gorczyca uchodziła za najmniejsze z ziaren, ziarnko gorczycy uchodziło za najmniejsze z ziaren. A jednak, nawet mając tak małą wiarę, można doprowadzić do tego, że powiesz morwie, wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, będzie wam posłuszna. To znaczy, mogą być spektakularne cuda, łaski. Właśnie pomimo że ta wiara jest tak malutka, to w innej przypowieści słyszymy, że to ziarnko gorczycy będzie rosnąć, że to ziarnko gorczycy stanie się krzewem, w którym się gnieżdżą i chronią ptaki niebieskie. Więc trzeba wierze pozwolić rosnąć i trzeba też Pana prosić o to, żeby tej wiary nam przymnażał. A przyjdzie taki czas, kiedy rzeczywiście będziemy widzieć, jak w odpowiedzi na tą wiarę Bóg czyni wielkie rzeczy w naszym życiu, w życiu tych, których kochamy, w życiu swojego Kościoła.